Jestem gotowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. My jesteśmy teraz według tradycji, której ja osobiście nie popieram, ale jesteśmy w tak zwanym Wielkim Tygodniu. Od jutra wszystko przez cały tydzień jest wielkie, aż do niedzieli. Gdyby tylko wielu ludzi mogło poznać i zrozumieć prawdę, którą się wspomina, dlatego że niesie za sobą ogromne błogosławieństwo. Ja chcę przeczytać do tego wydarzenia taki fragment Bożego Słowa. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upiera się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. To jest to, z czym dzisiaj świat chrześcijański będzie próbował się zmierzyć, i przynajmniej niektórzy z nich będą próbowali zrozumieć, wspominając, co się kiedyś wydarzyło i jakie to ma znaczenie dla ich osobistego życia. I w tym fragmencie Bożego Słowa jest wiele różnych rzeczy, na które warto by było zwrócić uwagę, ale jest też tam w tym fragmencie bardzo wyraźnie powiedziane, że Jezus, który szedł tam na krzyż Golgoty, to tam jest w tym fragmencie użyte słowo, że uniżył siebie i że był pokorny. A w innym miejscu ten Pan Jezus Chrystus powiedział: weźcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie albo ratunek dla dusz waszych. 11 rozdział Księgi Mateusza, 29 wiersz, tam tak jest napisane. I chciałbym ten jeden wiersz uczynić dzisiaj podstawą mojego zwiastowania, a tematem mojego zwiastowania będzie pokora. Słyszałem, że Daniel niedawno o tym mówił, moja żona mi mówiła. Ale niewiele się dowiedziałem w ogóle. Ale ja mam takie pytanie. Nie często to robię, ale dziś znowuż to zrobię. Jednym zdaniem, albo dwoma zdaniami maksymalnie, bo zajmiecie mi dużo czasu. Jak rozumiecie pokorę? Dobra. Chcę powiedzieć, że my jesteśmy dzisiaj w takiej rzeczywistości, że wiele rzeczy możemy wiedzieć i wiele rzeczy możemy rozumieć, ale wciąż jesteśmy atakowani takimi sloganami, takimi zdaniami, przez które ludzie coś chcą nam narzucić, a tak naprawdę nie wiedzą, o czym mówią. Ja w tym tygodniu miałem dwóch gości w moim domu i gdy powiedziałem im, że ja jestem człowiekiem zbawionym i że ja już według Bożego Słowa i gdy wytrwam w tym do końca, nie stanę na sąd, to oni uznali to za pychę. I teraz chciałbym zapytać się, czym jest pokora tak naprawdę, czym jest pokora? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się, czy tak naprawdę rozumiemy, czym jest pokora. Ja nie mam odwagi powiedzieć, że nie rozumiecie, czym jest pokora. Ja nie wiem, o czym mówił Daniel i nawet nie chcę wiedzieć. I też nie mówię dlatego, że Daniel mówił o pokorze, to ja chcę go poprawić. Nie, bo ja nie wiem, co on powiedział. A jedynie chcę powiedzieć, że chciałbym, spojrzeć na pokorę jeszcze z innego punktu widzenia. To chcę powiedzieć. Czy poniżanie samego siebie jest pokorą? Ktoś kiedyś powiedział, takiego przykładu użył. To jest mi bliskie, bo ja maluję obrazy. I teraz, gdybym namalował piękny obraz, a wszystkie takie maluję, ale gdybym namalował piękny obraz i wam go pokazał tutaj, bym go przyniósł i wam postawił ten obraz i byście mogli go oglądać. I gdyby ktoś z was powiedział, co za szkaradny obraz, co za paskudne dzieło, źle kolory dobrane, nieładny, brzydki, nic w tym obrazie nie ma. Gdybyście tak powiedzieli, to czy to zdanie, czy ta opinia autora poniża, czy wywyższa? To ta opinia autora poniża. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli przez chwilę. Jesteśmy bombardowani przez ludzi, także czasami z ambon, z kazalnic, że mamy być pokornymi ludźmi. Że mamy być pokornymi ludźmi. Gdzie ja mam te moje? Chciałbym przeczytać kilka myśli, co o pokorze napisali wielcy tego świata. Albo ludzie, którzy, autorzy pozabiblijni, co napisali na temat pokory. Zofia Naukowska powiedziała tak. Cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. Ja się z tym zgadzam. Lew Tolstoj napisał, wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Ja też się z tym zgadzam. Bardzo mądre zdanie Tolstoj napisał. Zresztą był pisarzem. Eliza Orzeszkowa. Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił, jak zarozumiałość. Bardzo mądrą rzecz Orzeszkowa napisała. Platon powiedział tak. Gdzie będzie pycha, tam będzie i hańba. A gdzie pokora, tam mądrość. Augustyn z Hipony powiedział tak. Pokora i wstyd po uczynieniu grzechu. Pokora i wstyd po uczynieniu grzechu są milsze Bogu, niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku. Bardzo mądra myśl. I druga myśl jeszcze Augustyna z Hipony. Zaczynaj od rzeczy małych, jeśli chcesz być wielkim. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko. Janusz Pliński napisał coś takiego. Pokora jest bramą prawdziwej wiedzy i prawdziwego poznania. Bonaventura napisał tak. Jak woda gromadzi się w dolinach, tak łaska Ducha Świętego gromadzi się w sercach pokornych. I jeszcze ktoś napisał, nie wiem kto, pokora rodzi olbrzymów. I jeszcze ktoś napisał, też nie wiem kto, ktoś napisał. Prawda o Bożej łasce prowadzi człowieka do pokory, nie poniżając go, wywyższa, nie nadymając pychą. Myśmy się wychowali w takiej kulturze, że myślenie o sobie, że jestem mały, że myślenie o sobie, że nic nie znaczę, że myślenie o sobie, że nie mam żadnej wartości, nazywane jest pokorą. I wychowaliśmy się w takiej kulturze, że żeby nie być pysznym, to trzeba zrezygnować ze wszystkiego i uważać, że tak naprawdę to nic nie znaczymy. Cały czas słyszymy coś takiego, przynajmniej ja słyszę coś takiego, Że pokora to polega na tym, że mamy uniżyć się i nic o sobie nie uważać siebie, kim jesteśmy. Ale co określa moją wartość? I co określa, kim ja jestem? Gdybym chciał powiedzieć o sobie prawdę i określić tak uczciwie, kim naprawdę jestem, jaką miarę bym wziął, do czego bym spróbował siebie przymierzyć, ażeby w wiarygodny sposób pokazać albo powiedzieć samemu sobie, mojej duszy, jaki naprawdę jestem. Jedyną miarą, która będzie wiarygodna i która potwierdzi moją tożsamość, kim naprawdę jestem, to jest, kiedy spojrzę na Jezusa i Jego ofiarę. Gdy spojrzę na Jezusa i Jego ofiarę, gdy uświadomię sobie, że On za mnie umarł i że On za mnie zapłacił i że On wyciągnął mnie z bagna i kiedy uświadomię sobie, kim byłem, a kim mogę być, jeśli przyjmę ofiarę Jezusa Chrystusa, to mnie określa, jaki naprawdę jestem. Jeżeli uważam siebie, że jestem biedakiem i nic nie znaczę, to tak naprawdę obrażam Jezusa i moc Jego ofiary. Bo to oznacza, że On poszedł na krzyż Golgoty, zapłacił ogromną cenę, był Bogiem, i ta ofiara nie jest w stanie podnieść mnie do takiego stanu, że mam jakąś wartość, że coś na tym świecie mogę znaczyć. To jest niezwykle istotne, jaka jest moja tożsamość i tak naprawdę, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Oczywiście, gdy oceniam siebie i gdy podkreślam moją wartość, to ja nie mówię, że ja sam to zdobyłem swoją mądrością, swoją wiedzą, swoim sprytem, swoimi zdolnościami. Ja tak tego nie mówię. Ale jeżeli mówię sam sobie, jeżeli stanę rano przed lustrem i powiem: gościu, jesteś w porządku, naprawdę jesteś niezły, to mówię sobie: dlatego, że Jezus za mnie umarł. To On spowodował to, że ja w tym świecie mogę coś znaczyć i mogę czegoś dokonać. Nie moimi zdolnościami. Cała pokora polega na tym, że ja pewnego razu upadłem na kolana i powiedziałem: Panie Jezus, ja jestem grzesznikiem. Ja potrzebuję Ciebie. Ja chcę być zbawiony. Ja nigdy nie będę wolny, ja nigdy nie będę zadowolony z siebie, ja nigdy nie będę szczęśliwy, jeśli Ty mi nie przebaczysz. To jest pokora, kiedy ja uznaję, że ja jestem grzesznikiem, że ja potrzebuję Jezusa. To jest pokora. Pychy mają ci, którzy są grzesznikami i nie potrzebują Jezusa, nie potrzebują pokuty i oni mówią, że oni sobie w życiu bez Jezusa poradzą. To jest pycha. Ale kiedy klękam przed Jezusem i mówię: Panie, jedynym sensem mojego życia Ty jesteś, to jest pokora. To właśnie jest pokora, że ja uznaję, że ja bez Jezusa jestem nikim. Ja mówię, jeżeli człowiek jest nikim, jeżeli ja mówię, że człowiek nic nie znaczy, to tylko ten, który nie zna Jezusa Chrystusa, który jest w grzechach, ten jest grzesznikiem. Ale kiedy umarł za mnie Jezus Chrystus i dał mi nową tożsamość i nadał mi inną wartość i zapisał moje imię w Księdze Żywota Wiecznego, to ja nie mogę mówić, że ja nie jestem tym, kim tak naprawdę jestem. Jest taka historia w Księdze Daniela o Nabukadnesarze. I on pewnego razu miał sen o drzewie, że to drzewo zostało ścięte, został tylko pień i mówi, że 7 wieków przejdzie nad nim. I kiedy Daniel przychodzi, żeby mu ten sen wyłożyć, to on mówi, że to jest sen o nim. I mówi, że to jest sen o twojej pysze. To jest sen o tobie, że ty, królu, jesteś pełen pychy. I mówi, póki to się stanie, zgładź swoje grzechy sprawiedliwością, ukoś się przed Bogiem. I Daniel poszedł. Minął rok czasu. Bóg dał rok czasu Nabukadnesarowi, ażeby się opamiętał. Najpierw go ostrzegł, ale nie przyszedł drugiego dnia, zaraz na drugi dzień i wykonał sąd. Dał mu rok czasu, żeby się zastanowił. Dał mu rok czasu, żeby się upokorzył. Dał mu rok czasu, żeby przemyślał swoje życie, swoje postępowanie. A żeby zmienił myśli o sobie. I kiedy minął rok, nagle staje się obłąkanym człowiekiem. Przez 7 lat żyje ze zwierzętami, je trawę, rosa niebieska pada na niego. Obłąkany człowiek. Doradcy go szukają. Kiedy znajdują go po 7 latach i kiedy przeprowadzają go z powrotem do pałacu, kiedy on znowuż ubiera się w piękne szaty i kiedy staje, już nie jest obłąkanym człowiekiem i kiedy mówi, tam jest napisane, że on mówi, kiedy wrócił mi rozum. I co Nabukadnesar mówi o sobie? Mówi, miałem wielką potęgę i sławę i nie mówi wcale, że ja jestem teraz nikim. Ale mówi, nadal jestem potężnym królem. I co jeszcze mówi? Jeszcze większa władza mi została dana. Jeszcze większą sławę mam. Teraz naprawdę jestem wielki. Ale w drugim wierszu mówi, ale ja chwalę Boga teraz, że to wszystko od Niego pochodzi. Ja teraz zrozumiałem, że tą całą chwałę, którą mam, tą całą potęgę, którą mam, że jak trzęsę narodami podbitymi, że ja robię, co chcę, że to wszystko Bóg mi dał, że to nie ja, że to nie ja, że to nie jest ze mnie. Ja teraz to rozumiem. On nadal jest królem. On nadal zna swoją wartość. On wie, że jest potężnym władcą. On nie mówi. On po tych 7 latach nie mówi, ja teraz jestem jakimś błaznem w królestwie i nic nie znaczę. Nie. On mówi, ja nadal jestem potężnym królem. Mówi, ja wiem, kim jestem. Ale ja teraz rozumiem, komu ja to zawdzięczam. Ja teraz rozumiem, komu to zawdzięczam. Jeżeli Jezus za nas umarł i chce, żebyśmy byli Jego dziećmi, to jak myślicie, kto przynosi chwałę Królowi Królów, jakim jest Jezus Chrystus? Dzieci, którzy są święci, którzy znają swoją wartość, którzy głoszą o Jego potędze? Czy gromada błaznów, głupców, którzy nic o sobie nie wiedzą i uważają, że oni są tacy skromni? Kto przynosi chwałę Królowi Królów? Kto przynosi chwałę Królowi Królów? Ten, który jest święty, ten, który jest oczyszczony, ten, który zna swoją wartość, ten, który umie uwielbić Króla, ten przynosi Mu chwałę. Nie ten, który nic nie potrafi. Nie ten, który nie chce się pomodlić. Nie ten, który nie chce chwalić Boga. Ten mu chwały nie przynosi. Ten mu chwały nie przynosi. Ale chwałę przynosi mu ten, który każdego rana, gdy wstaje, to mówię, Panie, ten dzień mam dlatego, że Ty mi go dałeś. Że dajesz mi życie, że dajesz mi zdrowie. Ja chcę Ciebie wielbić, ja to Tobie zawdzięczam. Ten przynosi Bogu chwałę. Pamiętacie historię Hioba, kiedy Bóg rozmawia z diabłem i mówi, przyjrzały się mojemu słudze Hiobowi i co? I czy Bóg mu mówi, zobacz, jaki to biedny człowiek, skromny, uważa, że on nic nie znaczy? Tak Bóg mówi do diabła o Hiobie? Nie mówi, zobacz, jest doskonały mąż. To jest ktoś. Mam kogoś na tej ziemi. To nie jest biedak, to nie jest prostak. Ja się chlubię nim, to jest ktoś. Diabeł zazdrościł. Wiecie dlaczego? Nie wiem, czy wyście to wymyślili. Wiecie dlaczego diabeł zrobił to, co zrobił z Hiobem? Z zazdrości. Bo diabeł chciał, żeby Hiob jemu służył, a nie Jezusowi. Bo diabeł chciał, żeby Hiob jemu służył, a nie Bogu. Żeby jemu chwałę przynosił. a nie Bogu Wszechmogącemu. Gdy uważamy, że nic nie potrafimy, to nie jesteśmy w stanie niczego dokonać. Kiedy idę na górę, żeby modlić się do Jezusa i kiedy patrzę na panoramę miasta i rozmawiam z Jezusem o mieście, które chciałbym dla Niego zdobyć, to ja nie mówię Jezusowi, że ja nie jestem w stanie z każdym w tym mieście pogadać. Że ja jestem taki słaby, taki zalękniony, wystraszony, że ja nie jestem w stanie nikomu w tym mieście o Bogu powiedzieć. Ja tak nie mówię. Ja tak nie mówię. Ja mówię, Duchu Święty, ja chcę to miasto zdobyć dla Jezusa. Ja chciałbym to miasto zdobyć dla Jezusa. Ale ja mogę to zrobić tylko z Tobą, bo jeśli Ty mi dasz moc. Ja jestem gotowy z każdym, największym w tym mieście rozmawiać. Ja nie boję się z największym w tym mieście rozmawiać, bo ja znam swoją tożsamość. Ja znam swoją tożsamość. Ja mogę pójść, mówię, Duchu Święty, ale ja potrzebuję Twojego prowadzenia, ja potrzebuję Twojego namaszczenia, ja potrzebuję wiary, odwagi, ja potrzebuję Ciebie. Gdy pójdziesz ze mną, to zdobędziemy to miasto. Bo ja wiem, kim ja jestem. Bo ja wiem, kto za mnie umarł. Ja znam cenę, którą Jezus za mnie zapłacił. A ta cena każe mi mieć świadomość, że ja dla Jezusa stanowię wartość. Kiedyś, kiedy przyjdzie Pan Jezus po Kościół swój, to przyjdzie po biednych, zalęknionych ludzi, którzy udają, że są pokorni, a tak naprawdę są pełni pychy? Przecież Jezus nie przyjdzie po ludzi, którzy mają niskie mniemanie o sobie. Przecież On przyjdzie po swój Kościół, po kogoś wyjątkowego. On przyjdzie po kogoś wyjątkowego. Jak Kościół ma, jak oblubienica ma o sobie myśleć, jak ma uważać. Ale kiedy oblubienica przyjdzie do Jezusa, to rzuci mu się na szyję i powie, Panie, to Ty mnie uczyniłeś tak pięknym. To Ty nadałeś mi godność królewską. To Ty sprawiłeś, że ja naprawdę jestem kimś wyjątkowym. To tylko Tobie zawdzięczam. Bo gdyby nie Ty, to nigdy taki bym nie był. To wciąż diabeł by mnie oszukiwał, że ja nic nie znaczę, że ja nic nie jestem w stanie zrobić. Że ja nic nie jestem w stanie zrobić. Ludzie, którzy uczynili to, że wielcy tego świata mówili o Bożej potędze. Ludzie, którzy zdobyli wielkich tego świata dla Boga, to gdy tak się stało, to oni nie myśleli, że oni nic nie znaczą. Wspomniany Daniel i Nabukadnesar. Gdy Daniel został uprowadzony do Babilonii, on mógł powiedzieć sobie, ja biedny uchodźca przyszedłem do Babilonii, tu potężny król rządzi, podbili nas, nie ma Izraela, rozproszeni jesteśmy. Co ja mogę? Co ja mogę? Trzeba znać swoją wartość. Daniel znał swoją wartość i to on. Poszedł do króla i mu opowiedział o Bogu Wszechmogącym, o Bogu Izraela. I nie tylko powiedział, ale udowodnił to konkretnymi czynami. Już to kiedyś mówiłem, ale powiem jeszcze raz. To jest coś niesamowitego, kiedy ten potężny pogański król, kiedy słyszy to, co mówi Daniel i widzi cuda, pisze list do całego świata. Jeżeli ktoś odważy się cokolwiek powiedzieć złego na Boga Daniela, zostanie zniszczony. On, jego rodzina i dom, wszystko. Świecki człowiek nagle uświadamia sobie o mocy i potędze. Daniel nie byłby w stanie napisać takiego dekretu, ale król mógł napisać do wszystkich poddanych prowincji o Bogu, potężnym Bogu Izraela. O to właśnie chodzi. Daniel wiedział, kim jest. I to, czego on nie mógł, to zrobił to za niego wielki władca. Wielki władca. Czy jesteśmy gotowi mówić takim ludziom o Bogu, którzy będą mogli powiedzieć i uczynić więcej niż my? O to właśnie chodzi. Albo na przykład jeszcze jeden przykład, też ze Starego Testamentu. Józef, nic wielkiego, sprzedany, niewolnik. Gdyby on cały czas myślał o takiej mentalności niewolnika, co ja mogę w tym Egipcie? Tu potężny Egipt, potężny naród, król, faraon. Ja tu niewolnik, siedzę w więzieniu, co ja mogę? Gdzieś wiele wierzących ludzi tak właśnie uważa. I to jest błąd. My nie mówimy o pysze, my mówimy o właściwie pojmowanej, zrozumianej pokorze. Ale właśnie ten człowiek pewnego razu staje przed faraonem i pokazuje mu, kim jest Bóg Izraela. I faraon musi ukorzyć się przed Bogiem Izraela. Musi to zrobić. Wiecie, jest takie przekonanie w Kościele. Mała czutka, zwiastowanie biednym, pokornym ludziom, bo wielcy to nie nawrócą się. Taka mentalność takiej małości. Takiej małości, słabości. Co my możemy? Taka fałszywa skromność. Ale to nie jest w porządku. Mam takie zdanie. Nadaliśmy naszemu niskiemu poczuciu własnej wartości duchowe znaczenie, a to nie jest w porządku. Nadaliśmy naszemu niskiemu poczuciu własnej wartości duchowe znaczenie. Ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy są tacy. Ja mam nadzieję, że wy tacy nie jesteście. Ale pokutuje coś takiego w Kościele. Taka niska wartość, taka niska ocena samego siebie. Ktoś kiedyś powiedział tak, ja to powtarzam za kimś. Jagoda by zaśpiewała piękną pieśń. I ktoś by do niej podszedł i powiedział, jak piękną pieśń zaśpiewałaś. Jak słuchałem tego, to wydawało mi się, że unoszę się w powietrzu. Nie gniewa się na mnie, zresztą ja wiem, że mogę sobie na to pozwolić. A ona mówi, to nie ja, to Pan. To Pan. I ten ktoś mówi, mam ochotę wtedy powiedzieć, no aż tak dobre to nie było. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Gdy ktoś nas pochwali, ja sam z tym miałem problem. Gdy ktoś pochwali nas za coś w Kościele, to tak naprawdę, na przykład, ktoś powie, powiedziałeś dobre kazanie dzisiaj. I człowiek po prostu tak sobie myśli, no, ja, nie ja. Ja wiele razy nie wiedziałem tak naprawdę, jak się zachować. A co należy zrobić? Nie, należy powiedzieć dziękuję, bo to ja wygłosiłem kazanie, a nie Bóg. Ja głoszę kazanie, nie Bóg. Dziękuję. Czy teraz kazanie głosi Bóg, czy ja głoszę kazanie? Ja głoszę kazanie teraz. Ale gdyby nie Duch Święty, gdyby nie dał myśli, gdyby nie dał namaszczenia, gdyby nie udzielił mądrości, to ja bym nic nie zrobił. To ja nic bym nie zrobił. Czy ja mogę wygłosić kazanie bez Boga po ludzku? Oczywiście, że mogę. Ja już jestem, ja mam inteligencję czy taki poziom, że ja mogę po prostu przyjść i powiedzieć bez Boga, kazanie ułożyć i ja jestem w stanie to zrobić. jak to niektórzy mówią, z marszu. Ja mogę to zrobić. Ale czy o to chodzi? To nie o to chodzi. Ja chciałbym mówić tak, ażebyście byli zbudowani, ażebyście byli pocieszeni, ażebyście nabrali nadziei, ażeby wasza wiara została pomnożona, żeby ruszyło się wasze sumienie, żebyście, gdy wyjdziecie z kościoła, jeszcze długo przez tygodnie o tym rozmyślali. Ale bez Ducha Świętego to nie jest możliwe. Ale bez Ducha Świętego to nie jest możliwe. Bo kiedy powiemy, cokolwiek zrobimy bez Boga, jutro o tym zapomnimy. Tu też czasami jest takie coś. Ktoś staje na przykład i mówi, o czym była mowa tydzień temu. Ludzie nie pamiętają. Może dlatego, że mówili sami z siebie. Może właśnie mówili sami z siebie. Może to mówili jako ludzie, po ludzku, cieleśnie, literę. I jutro się już nie pamięta o tym. Nie wiem. Pod rozwagę kaznodziejom, nam kaznodziejom. Ale gdy powiesz coś od Ducha Świętego, to przez miesiące, przez tygodnie będziesz pamiętać. Bo tak Bóg działa. Bo o to właśnie chodzi. Ale teraz co ja mam myśleć o sobie? Że ja nic nie jestem w stanie powiedzieć? Że ja nic nie jestem w stanie zrobić? Że my nie jesteśmy w stanie otworzyć ust i komuś dobrze wyłożyć drogę zbawienia? Że ja nie jestem w stanie tego zrobić? No to kim ja jestem? Ale ja zawsze muszę pamiętać, że ja bez Ducha Świętego nic nie jestem w stanie zrobić. A to, co zrobię, nie będzie miało żadnego znaczenia i nie będzie miało wpływu na drugiego człowieka. I gdy się z tym uporamy, to mamy następny problem. Gdy chcemy coś zrobić i mamy taką właściwą ocenę siebie, bo niewłaściwa ocena siebie jest pychą, ale właściwa, uczciwa ocena siebie przed Bogiem jest właśnie pokorą. Właściwa ocena. Zawyżona ocena jest pychą. Kiedy uważam, że jestem kimś, a tak naprawdę to nie jestem kimś, bo jestem grzesznikiem, bo tamto, z różnych powodów. To kiedy chcemy coś robić i kiedy tak naprawdę mówimy, kim jesteśmy i chlubimy się tym, bo naszą chlubą jest Jezus Chrystus i my chlubimy się Nim i wiemy, kim, i chlubimy się, kim w Nim jesteśmy, to jest podobnie tak, jak kiedyś tutaj Daniel o tym mówił, kiedy Dawid i chyba Dawid też o tym mówił, Dawid i Goliat. Kiedy Dawid przyszedł, oni wszyscy wystraszeni, nic nie mogą właśnie. I przychodzi Dawid i mówi, ludzie, to kim wy jesteście? Jakiś nieobrzezaniec lży was przez 40 dni, a wy pełni strachu? To co z was za żołnierze? I mówi, ja pójdę. To co jemu bracia mówią? Ty masz pychę. Teraz przyszedłeś i pychę, a ty chcesz pokazać, kim ty jesteś. My jesteśmy żołnierzami. No jeżeli jesteście żołnierzami, no to zróbcie coś z tym, który was tak wyzywa. Zróbcie coś z nim. Ale oni myśleli, że oni są wojskiem Izraelu, mają króla, oni są tutaj bohaterowie. A tu nagle jakiś przychodzi pastuszek, i on mówi, że on chce po prostu walczyć z takim Goliatem. Mówią, człowieku, ty masz jesteś pełen pychy. O to właśnie chodzi. Diabeł chce człowieka wprowadzić w taki stan, ażebyś zaczął się go bać. Żebyś miał świadomość, że gdy przyjdzie z atakiem, to ty sobie z tym nie poradzisz. Wiecie, ile ludzi poległo, kiedy diabeł przyszedł, a oni nie wiedzą, kim są i poddali się, wystraszyli się go. Myślicie, że to jest zjawisko marginalne? Nie, to jest problem. Jest problem, to jest problem Kościoła, kiedy ludzie boją się diabła, bo on wyrysował w nich, że on tutaj jest nie wiadomo jaki potężny, a oni po prostu nie są w stanie mu dać rady. W ten sposób wielu jest po prostu w życiu pokonywanych właśnie z tego powodu, że nie znają swojej tożsamości, że nie wiedzą, kim naprawdę są. Diabeł ich przekonuje, że gdy pomyślisz o swojej wartości, to jest pycha. A to wcale nie jest pycha. I jeszcze jedna rzecz. Gdy już uporamy się ze sobą we swoim duchu i mamy taką uczciwą ocenę, kim naprawdę jesteśmy, uczciwą, powiadam, pokora polega na tym, żeby uczciwie na ciebie spojrzeć. To jest pokora. A pycha to jest uważanie, że ja tu jestem ktoś. To właśnie jest pycha. I kiedy z tym się już uporamy i kiedy uporamy się z przeciwnikami, nawet w kościele, chcemy coś zrobić. Chcemy pokonać Goliata. No w różne sytuacje. To gdzieś tam możemy usłyszeć, że to jest pycha. I gdy nawet z tym się uporamy, to jeszcze jest ostatni problem. Nieprzyjaciel teraz próbuje nas zdegradować i, jak to się mówi, postawić nas do pionu, żebyśmy uważali, że tak naprawdę to my nikim, to my nic nie znaczymy. Historia Nehemiasza, Sambalat i Tobiasz. Nie, tam inny jest. Sambalat i jeszcze taki jeden. Zapomniałem na imię jego. Nie myślę teraz o imieniu. Chodzi mi o to, że gdy Nehemiasz wyruszył z Babilonii, ażeby odbudować mury Jerozolimy. Byłem w Izraelu, byłem w muzeum. Jest makieta taka duża jak to pomieszczenie. Taka duża makieta będzie jak to. Dokładnie odwzorowane miasto za czasów Pana Jezusa. Można wkoło obchodzić wszystkie budyneczki, ulice, świątynia za czasów Jezusa. Niesamowite to wrażenie robi. Gdy Nehemiasz przyszedł do Jerozolimy i zobaczył te mury, on wiedział, kim on jest i on wiedział, jakie spoczywa na nim zadanie. Wiesz, jakie zadanie na tobie spoczywa? Czy wiesz, jakie zadanie na tobie spoczywa? Nehemiasz przyszedł do Jerozolimy i znał swoje powołanie, swoje przeznaczenie i jego przeznaczeniem było odbudować mury Jerozolimy. Nie podobało się to oczywiście nieprzyjacielowi, diabłu to się nie podobało. Wysłał sług i mówi tak, spotkajmy się w dolinie Ono. A dolina Ono po hebrajsku znaczy siła. Co chce przez to powiedzieć? I mówi tak, tam się spotkajmy i tam odbądźmy naradę. O co chodziło tym ludziom? A żeby go osłabić, żeby on przestał budować mury. Ale co powiedział Nehemiasz? Powiedział Nehemiasz to, że ja nie mam czasu się tym zajmować. Ja wiem, do czego jestem powołany. Ja znam moje zadanie. Ja nie będę tam chodził gdzieś do doliny i nie będę z wami rozmawiał. Nie będę z wami rozmawiał, bo tak naprawdę nie ma o czym rozmawiać. Bo diabeł chciał, nieprzyjaciel chciał sprowadzić go do doliny, ażeby tam spróbować go pokonać. A on powiedział, nie, ja jestem zajęty, ja znam swoje zadanie, ja pilnuję swojego dzieła i ja nie mam zamiaru odrywać się od dzieła, do którego jestem powołany. Ja nie mam zamiaru odrywać się od tego, do czego Bóg mnie powołał. Nie mam zamiaru. I gdy to się nie udało, to posyła raz jeszcze do niego, próbuje raz jeszcze i powiada, chcą na ciebie napaść, chcą ciebie zabić. Schowaj się w świątyni. Mówiłem w ostatnim moim zwiastowaniu. Schowaj się w świątyni, chcą ciebie zabić. Chciał go po prostu wystraszyć, żeby on nagle przestał działać, żeby się wystraszył, żeby pomyślał sobie, no nie, ja się boję, ja się poddaję, zostawiam to dzieło pańskie, niech inni odbudowują mury, ja się poddaję. ale Nechemiasz wiedział, kim jest. Ale Nechemiasz wiedział, kim jest. Nechemiasz znał powołanie, Nechemiasz znał zadanie, Nechemiasz wiedział, z czym został posłany do Jerozolimy. On to dokładnie wszystko wiedział. I każdy jeden atak, który został na niego przypuszczony, on w mądry sposób odparł ten atak. Dlaczego? Bo właśnie Nechemiasz wie, kim naprawdę jest. Kończąc moje zwiastowanie, chcę powiedzieć tak. Niezwykle ważną rzeczą jest, ażebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Żebyśmy znali swoją tożsamość i żebyśmy nie dali oszukać się i okłamać, że my nie jesteśmy w stanie niczego dokonać. Nie wiem, czy wiecie, ale od 20 lat już krąży po świecie takie, krążą proroctwa, że ostatnie przebudzenie, które ma przyjść przed przyjściem Chrystusa, będzie przebudzeniem, które nie będzie miało ani imion, ani twarzy. I ci, którzy to interpretują, to mówią to tak, że ci, którzy przysłużą się do zewangelizowania wielu ludzi, to nie będą to ludzie, którzy mają sławne imiona i wielkie, że nie będą to sławni ludzie, którzy mają wielkie imiona i nazwiska, o których cały świat wie. A to proroctwo ponoć mówi o tym, ma mówić o tym, że właśnie Bóg tym razem zrobi tak, że użyje tych, posłuży się tymi, którzy nie są w ogóle znani. Którzy być może są pogardzani, o których tak naprawdę niewiele wiemy, że takich Bóg użyje, ażeby zwiastować Ewangelię. Nie wiem, jak jest naprawdę, nie wiem, bo to jest bardzo dyskusyjne, ale gdyby tak miało być, to mi się podoba. To mi się podoba dlatego, że moje nazwisko nie jest znane na świecie i nie jest sławne. Podoba mi się dlatego, że mam szansę zaistnieć, zanim przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Czy to jest pycha, czy to jest pokora? Czy to jest pycha, czy to jest pokora? Co ja chcę powiedzieć? Ja chcę powiedzieć to, że Bóg może każdego jednego z nas użyć do wielkiego dzieła. I kiedy czytam Stary Testament i Nowy Testament, to co widzę? Dawid, Józef, wielu innych proroków, wielkich mężów starotestamentowych po prostu byli przez otoczeni uważani za nic wielkiego. A to właśnie tych ludzi Bóg użył do wielkich dzieł. Wiesz, co chcę ci powiedzieć? Wiesz, bracie i siostro, co ci chcę powiedzieć? Masz szansę. Masz szansę być użytym do wielkiego dzieła. Nieważne, kim jesteś i nawet nieważne, jaki masz duchowy poziom. Bóg może napełnić cię, Bóg może namaścić ciebie, Bóg może uzdolnić ciebie i możesz dokonać wielkich rzeczy. Ale musisz być przed Bogiem uczciwy, że ty sam niczego nie jesteś w stanie zrobić. I musisz znać swoją wartość, za którą zapłacił Pan Jezus Chrystus. Musisz wiedzieć, że nie jesteś byle kim. Musisz być pokorny przed Jezusem Chrystusem i uczciwie patrzeć na siebie. Takie zdanie jeszcze chcę przeczytać. Dla ludzi, którzy są niepewni, poczucie własnej wartości zawsze wygląda jak arogancja. Ty masz być pewien, kim jesteś. Ty masz być pewien, kim jesteś. I to nie jest pycha. I to nie jest pycha. Ja chciałbym, żebyście byli pewni, kim jesteście. Ja chciałbym, żebyście byli każdego dnia przekonani, komu służycie. A jeżeli przyjdzie do was nieprzyjaciel, diabeł, z różnymi propozycjami, z atakami, to powiedz mu tak. Ja wiem, kim ja jestem. I wiem, kim Ty jesteś. Ty jesteś pokonany. Jezus siebie pokonał na krzyżu Golgoty. Ten, który sprawił, że ja jestem kimś, a Ty jesteś pokonany. Powiedz Mu, ja znam swoją wartość. Ja wiem, kim jestem. Bracia i siostry, niech Bóg was błogosławi. Czy możecie powiedzieć, że rozumiecie pokorę? I rozumiecie, czym jest pycha? Dziękuję. Dzięki Duchowi Świętemu to mi się udało. Amen.